Chciałbym mówić dzisiaj na temat modlitwy i będę czytał dwa wiersze z księgi Nehemiasza z pierwszego rozdziału, trzeci i czwarty wiersz. Ta księga Nehemiasza rozpoczyna się w ten sposób. Ci pozostali, którzy przeżyli niewolę, znajdują się w tamtejszym okręgu w wielkiej biedzie i pohańbieniu. Wszak mur Jeruzalema jest zwalony, a jego bramy spalone ogniem. A gdy usłyszałem te słowa, zacząłem płakać i smuciłem się przez szereg dni, poszcząc i modląc się przed Bogiem niebios. Właśnie ten tekst czytał przed tygodniem brat Sławoj i my do tej księgi będziemy wracali jeszcze więcej razy. Będziemy rozważali te właśnie wydarzenia, które tam odegrały się i w których, jak już przed tygodniem brat pokazał, jest wiele rzeczy, które są takie bliskie naszemu zboru. Ale jestem też wdzięczny za to naczasowanie tego właśnie przeczytanego tekstu z księgi Nehemiasza. W ogóle ten czas, kiedy otworzyliśmy tą księgę przed naszym zborem. Przez cały ten tydzień nie mogłem pozbyć się myśli, że to, co dzieje się na Ukrainie, jest namacalną rzeczywistością tego tekstu, który przed chwilą czytałem. Chociaż nas to bezpośrednio nie dotyczy, jest to gdzieś daleko, ale jednak codziennie widzimy te rozwaliny. Widzimy te spalone domy, szpitale, domy dziecka, fabryki. Przeraża nas smutek, cisną nam się łzy, kiedy to widzimy. Zadziwiająca solidarność całego świata jest olbrzymia. Sąsiednie kraje otwarły swoje granice, otwarły swoje domy, ośrodki wypoczynkowe, żeby mogli się uchodźcy gdzieś skryć. Ale przede wszystkim ludzie całej Europy otwarli swoje portmonetki, aby takim sposobem wyrazić współczucie i pomóc w tej biedzie i w pohańbieniu ukraińskiego narodu. Ale to, co ten sekularny świat nie potrafi zrobić, a to, co oczekuje się od Kościoła, od Bożego ludu, to jest właśnie to, że tak jak Nehemiasz, do tego smutku i do łez nad rozburzoną Jerozolimą, nad rozburzonymi murami, włączył modlitwę i post. Tak myślałem, jakby reagował dzisiaj apostoł Paweł, widząc to, co my codziennie oglądamy. Naturalnie pojawia się taki sąd nad tymi, którzy rozpętali tą straszną wojnę. Ale może apostoł Paweł by nam właśnie przypomniał te słowa, które pisał do listu do Efezjan. Nie mamy boju przeciwko ciału i krwi, ale przeciwko mocom ciemności. Już wiele razy w historii, kiedy szatan zaczął czuć, że Bóg chce jakimś szczególnym sposobem pobłogosławić ludzi tutaj na ziemi, to on śpieszył ze swoją inicjatywą, aby przeszkodzić temu. Pomyślmy tylko na to, kiedy Bóg przygotowywał naród izraelski do wyprowadzenia z Egiptu. Co się stało? Diabeł zatwardził serce Faraona. Diabeł włożył do serca Faraona taki strach z tego narodu izraelskiego, że on postanowił, że chłopcy izraelscy nie mają prawa na życie. Wszystko chciał zrobić po to, aby naród izraelski nie wyszedł z niewoli. A kiedy wreszcie udało się ochronić Mojżesza, kiedy już dorósł i zaczął w swoim sercu czuć, że musi bronić ten lud izraelski, to w jednej chwili nienawiść dozorcy i Mojżesza spowodowała śmierć jednego z nich. I na 40 lat odkłada się ten czas, kiedy naród izraelski może opuszczać Egipt. Mojżesza Bóg musiał przygotowywać innym sposobem, aby nadszedł ten czas. Diabeł się srożył. Nie wiem, czy uświadomiliśmy sobie, że początkiem 20. stulecia zaczęła już głośno mówić się taka myśl, że jest czas, aby założyć, aby odnowić państwo Izrael. Gdzieś tam koło roku 1897 pierwsi pionierzy w Palestynie zaczęli o tym mówić. I wybuchły dwie wojny światowe. Szczególnie ta druga miała za zadanie wymazać z mapy świata wszystkich Żydów. Gdyby nie Bóg, a wierzę, gdyby nie modlitwy, nie tylko Żydów, ale wielu ludzi po całym świecie, nie obmiękłoby serce tych władców, którzy mieli tą możliwość podnieść rękę, aby zgodzić się z powstaniem państwa Izrael w roku 48. Zawsze diabeł szkodzi tam, gdzie Bóg chce dać swoje błogosławieństwo. Kiedy chce dać przebudzenie, to bądźmy świadomi tego, że najpierw będzie szkodził szatan. Szatańska taktyka jest posważyć ludzi, posważyć narody między sobą, żeby ich postawić przeciwko sobie i przeciwko Bogu. Tak samo i dzisiaj modlitwy Kościoła mogą spowodować to, że w tym duchowym świecie coś się złamie, coś się zatrzymie, aby obmiękły serca tych wielkich władców. Jeden człowiek miał takie widzenie i widział modlitwy ludzi jako pędzący pociąg po kolejach. I przyszła mu taka myśl, kto by miał odwagę zatrzymać ten pociąg? Nawet nikt by nie chciał zatrzymać ten rozpędzony pociąg w samochodzie. Nikt. A czym więcej wagonów dołączonych jest do tego pociągu, tym trudniej zatrzymać taki pociąg. My jesteśmy tymi wagonami, które mogą dołączać. Może nam się wydawać, że jesteśmy takimi maleńkimi wagonami, ale w Bożych oczach jesteśmy synami i córkami Bożymi. A to nie tylko w Bożych oczach przed tronem łaski Jezusa, ale jesteśmy takimi synami i córkami w tym duchowym świecie, w którym właśnie rozgrywa się, tam była zapoczątkowana ta zła wojna, która niszczy tutaj na ziemi ludzi i chce zatrzymać Boże przebudzenie i Boże błogosławieństwo. Kiedy Dawid był w trudnej sytuacji, to on modlił się do Boga i prosi: nie ukrywaj oblicza swego przede mną. W dniu niedoli mojej nakłoń ku mnie swoje ucho. W dniu, kiedy cię wzywam, śpiesznie mnie wysłuchaj. Podkreśliłem to ostatnie zdanie: śpiesznie mnie wysłuchaj. Oczekujemy, że kiedy nam jest źle, to ta nasza reakcja jest taka, aby szybciutko Pan przyszedł i pomógł nam. W 69. psalmie, kiedy tak samo był w trudnej sytuacji Dawid, to prosi Boga: kiedy jestem strapiony, rychło wysłuchaj mnie. Tak by nam się to najlepiej podobało, nie tylko Dawidowi, ale i nam dzisiaj. Ale Pamiętajmy, że Bóg się nie śpieszy. Bóg się nigdy nie śpieszył. On się nigdy nie spóźnił, ale Bóg się nigdy nie śpieszył. I właśnie Boże Słowo, Jezus, zachęca nas, abyśmy byli cierpliwi w modlitwie, abyśmy byli wytrwali w modlitwie. Jeżeli nie przychodzi natychmiastowo reakcja, nie mamy się zniechęcać, ale pozostać wierni w tej modlitwie, dlatego że Bóg jest zainteresowany, aby nam pomóc. Bóg współczuje z nami, kiedy przeżywamy boleść, ale On pozostaje w tym swoim trybie, do którego my musimy dostosować się. Pan Jezus pewnego razu powiedział takie podobieństwo o kobiecie, której stała się jakaś krzywda i szła do sędzie prosić go, żeby się jej zastał. Ale on nie miał czas, nie miał interesu, żeby jej pomagał. Ale ona tam chodziła znowu i znowu, znowu i znowu. I Pan Jezus powiedział, dla jej natręctwa wreszcie ten sędzia postanowił obronić tą kobietę. I to, co z tego podobieństwa Pan Jezus chciał powiedzieć uczniom i słuchaczom w związku właśnie z wytrwałą modlitwą, to jest to pytanie, czyżby Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego we dnie i w nocy? Chociaż zwleka w ich sprawie, powiadam wam, że szybko weźmie ich w obronę. Są tutaj dwa takie ciekawe słowa. Szybko, a zwleka. Jak to połączyć? Pamiętajmy na tą hebrajską pisownię. Oni piszą od tyłu do przodu i tak może i w ten sposób myślą. A więc spróbujmy to sobie obrócić, że Pan szybko chce wziąć w obronę, ale zwleka, bo nie chce widzieć nas nieprzygotowanych do tego, o co prosimy. On oczekuje i patrzy się na tą naszą dojrzałość ku temu, abyśmy mogli wziąć z rąk Pana to, o co Go prosimy i aby nam to przyniosło użytek. Przed 2 tygodniami Daniel Bocek przypominał nam tą modlitwę, która tak samo wyglądała jako niewysłuchana, modlitwę Zachariasza o dziecko. Wiele lat już się zestarzeli, a nic. Ale Bóg miał swój czas. Bóg wiedział, dlaczego oni muszą tak długo czekać. Bóg nawet wiedział, dlaczego musiał Zachariasz zamilknąć. Jeżeli nie pamiętacie, to posłuchajcie jeszcze raz. Daniel powiedział ten powód, jego zrozumienie, dlaczego musiał zamilknąć na okres całej ciąży. Chciałbym 4 przykładami pokazać, w jaki sposób Pan się troszczy, aby nasze modlitwy były wysłuchane, w jaki sposób Pan wysłuchuje nasze modlitwy, abyśmy i w dzisiejszej sytuacji nie słabnęli we wierze, ale mogli być pobudzeni do tego, aby być wytrwali. Ten pierwszy przykład jest z Księgi Sędziów, z czasów, kiedy jeszcze naród izraelski nie miał króla, ale byli sędziowie, których Bóg wybierał, aby sądzili, aby utrzymywali pewną dyscyplinę w tym narodzie, ale też, żeby ten naród, dziękuję, nie zapominał na Pana Boga. Kiedy umarł sędzia Jair, to naród izraelski nie miał do dyspozycji dalszego sędzie natychmiast i zaczął naturalnie ta ich wiara letnieć. Zaczęli się dostosowywać do tych pogańskich bogów. I jest napisane w Księgi Sędzia, że przez 18 lat Amonici znęcali się nad narodem izraelskim i byli w takim stawu wielkiego ubóstwa. Po 18 latach, nie wiem, kiedy zaczęli się modlić, kiedy zaczęli wołać do Boga: pomóż nam. A Bóg im powiedział: ja wam mam pomóc? Idźcie do tych bogów, którym się kłaniacie, którym składacie ofiary, niech wam pomogą. I wtedy to dojrzała ta modlitwa, aby Bóg mógł ich wysłuchać. Ta modlitwa z 10 rozdziału Księgi Sędziów brzmi tak: zgrzeszyliśmy, uczyń z nami to, co ci się dobrym wydaje, tylko wyrwij nas dzisiaj. To nie jest tutaj ta modlitwa: Panie, pomóż nam, popatrz, jak nas biją tu ci nasi nieprzyjaciele. To jest modlitwa pokory, modlitwa, która dociera do nieba, przed tron Bożej łaski. Zgrzeszyliśmy. Boże, czyń to, co Tobie się podoba. Nie to, co my chcemy, co Tobie się podoba. Mamy tylko takie jedno pragnienie, żebyś nas wyrwał z rąk nieprzyjaciela. Ale jak to będziesz czynił? Wiemy, żeśmy zasłużyli i że Ty masz prawo czynić to, co Ci się podoba. Podobną modlitwę powiedział Bóg Salomonowi. Modlitwę, którą Salomon miał rozszerzyć na cały świat. Modlitwa, która jest takim przykładem, wzorem dla poszczególnych ludzi, dla narodów, dla kościołów. Modlitwę, którą nawet śpiewamy, jedną pieśń z chwał. Jeśli upokorzy się mój lud i będą błagać, i będą szukać mego oblicza, a odwrócą się od swych złych dróg, ja z nieba wysłucham i przebaczę im grzechy, a kraj ich ocalę. Modlitwa, która zaczyna się słowem: zgrzeszyliśmy, albo inaczej: to nasza wina. Kiedy w tej modlitwie minimalizujemy swoje pożadawki, ale prosimy: Panie, Ty działaj, tylko Ty możesz nam pomóc. Tak mnie interesuje, w jaki sposób dzisiaj modli się Ukraina. Wierzę, że dojdą do nas, dotrą do nas dobre sprawy, że i tam brzmi w ten sposób taka modlitwa. Czy wysłuchał Bóg to pokolenie Benjamina, Judy i Efraima? Właśnie w następnym rozdziale, w tym 11, doczytujemy się, że Pan powołał Jeftę, który zgromił tych Amonitów, wyzwolił dużo tych miast, a Amonici byli tak upokorzeni w tej bitwie, że już nigdy więcej nie nacierali na Izrael. Doszło całkowite zwycięstwo. Oni prosili tylko o tak malutko: wyzwól nas, a Bóg uczynił o wiele więcej. Uczynił to, że przepędził tych nieprzyjaciół tak, że już nie mieli odwagi więcej wracać. Drugi przykład jest z życia Salomona. Być królem po ojcu Dawidzie nie było łatwe. Uświadomił sobie, jak Dawid podniósł tą poprzeczkę wysoko. Uświadomił sobie, jak Dawid przez całe życie potrafił być tym królem, który miał to duchowe pomazanie. Salomon był młody i szedł do Gibeonu, do miejsca, gdzie tam składano ofiary, i złożył przed Bogiem 1000 całopalnych ofiar. Nie umiem to sobie wyobrazić, jak długo i jakim sposobem to przebiegało, ale tak Boże Słowo mówi. I potem we śnie przemówił do niego Bóg i zapytuje się Salomona, czego sobie życzysz? Spełnię ci twoje życzenie. I Salomon prosi, daj mi serce rozumne. A jak postąpił Bóg? Bóg mu powiedział, dlatego, że nie prosiłeś o bogactwo i sławę. Prosiłeś o to, aby być rozumny. Będziesz mądrym królem, a w dodatku dostaniesz sławę i bogactwo. Salomon wtedy był bardzo pokornym, chciał iść śladami swojego ojca. I Bogu podobała się modlitwa. Modlitwa według Bożego serca. I dodał mu coś jeszcze więcej. Coś, co w końcu mu później, co prawda, złamało, jak się mówi, paterz, kręgosłup. Ale Bóg chciał go ubłogosławić. Ten trzeci przykład z Nowego Testamentu. Chory człowiek, sparaliżowany, zdany tylko na łóżko, ma dobrych przyjaciół, którzy zabierają go i niosą do Jezusa, aby Jezus go uzdrowił. A co zrobił Jezus? Jezus najpierw odpuszcza mu grzechy. Najpierw uzdrawia jego duszę, jego ducha. Najpierw czyni coś, co ludzie nie widzą, ale w tym duchowym świecie miało może ważniejsze znaczenie, aniżeli w tym fizycznym. Dlatego, że nasz duch, nasza dusza jest wieczna. Nie tylko to ciało, ale i ducha uzdrowił, dlatego że przyszli przyjaciele i wierzyli, że tylko Jezus może mu pomóc i prosili Jezusa tym nietypowym sposobem, rozbierając strzechy domu. I wreszcie ten czwarty przykład. Chromy siedzi u bramy pięknej przed świątynią i prosił o jałmużnę. A idą tam uczniowie. Idą tam ci, którzy wzięli to dziedzictwo duchowe od Pana Jezusa i niosą go dalej. I mówią, srebra i złota nie mamy, ale damy ci coś więcej. I powstał na uzdrowione nogi. On prosił tylko o pieniądze. Dostał zdrowie. Taki jest nasz Bóg, który słyszy nasze wołania i ma dla nas więcej niż to, o co go prosimy. Możecie w domu pomyśleć, popatrzeć się do Biblii, czytać ją, aby odkrywać dalsze i dalsze przykłady, kiedy to ludzie mieli taką małą wyobraźnię, jakby to mogło być, a Bóg im dał o wiele więcej. To, co na początku wyglądało tak maleńkie, później Bóg pobłogosławił, że miało to chwalebne rozmiary. Bóg nie gardzi małymi początkami. Bóg nie gardzi tymi małymi ludźmi, małą grupą ludzi, którzy modlą się, którzy przychodzą do Boga i którzy wierzą, że mają wielkiego Boga. Obyśmy wytrwali w naszych modlitwach. Może, że w którymś z tym przykładzie znalazłeś się. Może walczysz z jakimś nieprzyjacielem i on znęca się nad tobą. Jakieś uzależnienie, jakiś człowiek, jakiś problem. Zacznij tą modlitwę, jak modlił się Jefte z tym narodem. I wiedz, że Bóg cię wyzwoli, że Bóg da zwycięstwo. Może masz ten problem, że czujesz, że jest przed tobą wielkie zadanie, na które nie starczysz. Jest tutaj ten Salomon, który przychodzi przed Boga i składa ofiary. Szuka Bożego oblicza. A potem przychodzi pewna szczęśliwa noc, kiedy Bóg przemawia, daje odpowiedź. To nie było natychmiastowo, to nie było w ten wieczór, kiedy składał te ofiary. Myślę, że to był pewien proces. 1000 ofiar całopalenia. Czujesz się sparaliżowany? Czujesz się chromy? Chciałbyś tak, żeby przynajmniej było coś lepiej, ale Bóg ci może dać jeszcze więcej. Ale do Niego przychodźmy. Przychodźmy do Niego w pokorze. Przychodźmy i w tej chwili. Chciałbym, byśmy powstali i wołali do naszego Pana. Bóg słyszy modlitwę, kiedy ona wychodzi z komórki, ale słyszy też modlitwę, kiedy jesteśmy razem i kiedy na tą modlitwę może wiele dalszych powiedzieć amen. Może cię wesprzeć w tej modlitwie. Możesz tym wyznaniem przed Panem spowodować to, że Jezus wyzna ciebie przed swoim Ojcem w niebie. I będziesz widział, że zmienia się twój los. Chciałbym zachęcić nas wszystkich, abyśmy czuli tą odpowiedzialność, aby dołączyć do tego długiego i wielkiego pociągu modlitewnego, który będzie się przeciwstawiał tym złym mocom, które związują i niszczą państwo Ukrainy.